Na dzisiaj gośćmi Poranka Wnet są pan dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, robiący właśnie zdjęcie na Twittera, i pan poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15, obydwoje państwo. I także pan poseł Tomasz Rzymkowski jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, jeśli dobrze pamiętam, a państwo są również członkami Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Cyfra dzisiejszego dnia, liczba, to jest 1:04. O tej godzinie dzisiaj zakończyła pracę Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzisiaj o 9:00 prace zostaną wznowione. Co się wczoraj wydarzyło na komisji? Może pytanie do opozycji najpierw. Był pan zaskoczony tymi poprawkami, które się pojawiły?
No oczywiście, że byłem zaskoczony.
Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15.
Ja w ogóle jestem zaskoczony... albo nie zaskoczone, bo jednak już te 2 lata funkcjonowania komisji i takiej, bym powiedział, praktyki szybkiego przepychania i wielkiego, hałaśliwego oporu totalnej opozycji. Mamy do czynienia z 2 najbardziej chyba istotnymi ustawami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości w Polsce pod względem takim ustrojowym, organizacyjnym. I sposób procedowania, no, daleki jest od moich ideałów, to znaczy spokojnego, merytorycznego pochylenia się i też dania sobie czasu, bo projekt prezydencki był znany oczywiście wszystkim, natomiast sęk w tym, aby zapoznać się z poprawkami, które zostały złożone i w sposób umiejętny, to znaczy w dostosowaniu do całości projektu ustawy, w odpowiedni sposób wkomponować te poprawki. I tutaj potrzeba niestety czasu. Niestety ta presja jest zbyt duża. Liczę na to, że jeszcze podczas sprawozdania komisji, kiedy odbędzie się to na sali plenarnej Sejmu, wówczas jakieś poprawki będzie można zgłosić, tak aby doszlifować tą ustawę.
No to pytanie do przedstawiciela koalicji rządzącej. Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest w studio. Panie pośle, pana zdziwiły dzień dobry, przede wszystkim pana zdziwiły te poprawki, 30 poprawek, o ile dobrze pamiętam, w teczce przyniesionych na komisję, poprawki, które, jak utrzymuje strona prezydencka, nie były z nimi uzgadniane. Co się stało?
To znaczy, ilość poprawek absolutnie nie jest, budzi żadnego zdziwienia. No, ustawa jest bardzo obszerna, to kilkadziesiąt tekstów aktu normatywnego, 120 artykułów, niekiedy bardzo obszernych. Z tego, co wczoraj zostało wyjaśnione, no to znaczna część tych poprawek została wcześniej skonsultowana. Być może pojedyncze nie zostały. Natomiast tak jak obserwowałem prasę, szczególnie po południu, no to ta dyskusja układała się dość harmonijnie między Pałacem Prezydenckim a Prawem i Sprawiedliwością.
Na tyle harmonijnie, że musiał gwałtem niemalże do Sejmu jechać pan minister Paweł Mucha, żeby konsultować. Przerwa w komisji miała trwać pół godziny, trwała prawie półtorej godziny, ponad półtorej godziny. No to chyba nie wygląda, jakby wszystko było do końca dogadane.
No, dlatego mówię po południu, a więc od pewnego momentu myślę, że te emocje jakoś zostały uspokojone i dalej dyskusja była już merytoryczna. Co więcej, proszę sobie wyobrazić, że pod koniec pracy, bo to już wprawdzie późno wieczorem, pojawiła się także konstruktywna dyskusja z opozycją.
W ogóle jak trochę zniknęły kamery i chyba posłowie uświadomili sobie, że o 12:00 nie ogląda ich miliony telewidzów, tylko raczej tysiące albo setki, to temperatura sporu jakby spadła. Przeszła poprawka opozycji, żeby ławnikami w Izbie Dyscyplinarnej nie mogli być członkowie partii politycznych. To chyba dobra poprawka.
Tak, myślę, że to jest dobra poprawka.
I to chyba jedyna. Mogę się mylić, bo nie śledziłem uważnie 12 godzin posiedzeń komisji, ale chyba jedyna poprawka opozycji, to została przyjęta przez komisję wczoraj.
Tak, ale uważnie też najpierw przysłuchiwaliśmy się innej poprawce, a później nad nią dyskutowaliśmy. Być może w dalszych pracach zostanie uwzględniona, aby, czego osobiście jestem zwolennikiem, aby także w Sądzie Najwyższym rozważyć zastosowanie jakiejś formy losowania spraw. Bo to byłoby tak systemowo spójne, skoro doszliśmy do wniosku, że jednym z powodów braku zaufania do wymiaru sprawiedliwości jest nietransparentny system przydziału spraw konkretnym sędziom, no to powinniśmy konsekwentnie także w Sądzie Najwyższym takie rozwiązanie zastosować.
A tak szczerze, panie doktorze, jako prawnik, który zajmuje się konstytucją właśnie, uważa pan, że te dwie ustawy naprawiają nasz system wymiaru sprawiedliwości? To jest tak, że ingerencja polityczna nie idzie ciut za daleko?
Czyli po pierwsze należy powiedzieć, że to jest część zmian w wymiarze sprawiedliwości. Gdyby miało być tak, że tylko te dwie ustawy zostałyby zmienione, no to ta ingerencja, ta zmiana byłaby zapewne istotną, ale nie przyczyniłaby się sama w sobie do radykalnej zmiany w polskich sądach. Natomiast jeśli traktujemy ją jako część większego procesu, kilka ustaw było wcześniej przyjętych, na przykład Kodeks Postępowania Administracyjnego, zmiany.
No, czy ustawa teraz są o reformie pracy sądów powszechnych, ustroju sądów powszechnych?
Tak, ale były także ustawy, które nie zostały ważne zmiany, które nie zostały zauważone przez opinię publiczną, na przykład właśnie w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Później ministerstwo już zapowiadało, jeden z projektów został przedstawiony, następują zmiany w procedurze cywilnej, karnej, Krajowej Rejestrze Sądowym i w innych ustawach. Mówię o tym, że reforma wymiaru sprawiedliwości składa się z wielu elementów. Ta część ustrojowa jest ważna, ale ona nie jest planowana i nie mogłaby być planowana jako jedyna, jeśli chcemy uzdrowić polskie sądy. Natomiast prawdą jest to, że moim zdaniem te zmiany są niezbędne. One zostały też poddane dosyć już długiej dyskusji o ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, o projekcie dyskusja trwa niemal rok, więc nie można mówić, że zostały przyjęte pospiesznie. Natomiast jeśli nie zmieni się funkcjonowanie z jednej strony organu, który odpowiada za politykę kadrową w sądach, o nominacje sędziowskie, awanse sędziowskie. Z drugiej strony, jeśli nie zmieni się funkcjonowanie Sądu Najwyższego, trudno też wyobrazić sobie, że dojdzie do głębokich zmian w wymiarze sprawiedliwości.
Uważa pan, że fakt, że KRS będzie trochę sztucznie, no bo tak w zasadzie do tego się sprowadzają poprawki zgłoszone przez Klub Prawo i Sprawiedliwość we wtorek na komisji do ustawy o krajowym, o KRS-ie, to jest tak, że to będzie łup. No, państwo macie 9, opozycja ma 6 i to jest w pełni polityczne ciało.
No, proszę zwrócić uwagę, że gdyby taka zasada była stosowana na przykład w Trybunale Konstytucyjnym, że co któryś kandydat na sędziego też pochodzi od opozycji, nie byłoby tych gwałtownych sporów w zeszłym roku czy dwa lata temu. Czyli jakiś podział, bo ja bym do tego podszedł inaczej, nie chodzi o podział łupów, tylko chodzi o zagwarantowanie różnym grupom społecznym możliwości wpływu na funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa.
Ale Trybunał to jest trochę co innego, przynajmniej tak mi się wydaje, niż KRS, no bo tutaj mamy wprost instrument, który działa wewnątrz trzeciej władzy sądowniczej, no a jednak Trybunał Konstytucyjny to jest ciało polityczne siłą rzeczy.
Nie, no właśnie tak nie jest, ponieważ Trybunał Konstytucyjny jest obok Trybunału Stanu, jest częścią władzy sądowniczej, natomiast Krajowa Rada Sądownictwa, mimo nazwy, nie jest organem władzy sądowniczej.
No ale to ona wybiera sędziów, tak? Tak. To ona ma wpływ przy nominacji sędziów.
Nie tyle wybiera, co ona ma wpływ na ten proces nominacyjny.
Tak. Istotny wpływ. Jak się niedawno okazało, dość istotny, bo może zablokować 265 asesorów.
To każdy poseł, który zajmuje się wymiarem sprawiedliwości, docierały do niego różnego rodzaju informacje o też różnych nieprawidłowościach w tym procesie nominacyjnym. Także jest to nie tylko ciało istotne, ale takie, które też w samym środowisku sędziowskim przez wiele lat było krytykowane.
Myśli pan poseł, ostatnie pytanie do pana posła Wróblewskiego, bo pan poseł musi uciekać do innych zajęć. Panie pośle, myśli pan, że to, co wy uchwalicie dzisiaj na komisji, być może jeszcze jutro, być może w sobotę, a potem, a być może w niedzielę, bo tak też zapowiadał przewodniczący Piotrowicz, że
do skutku... Przypuszczam, by to było konieczne.
Do skutku będzie ta ustawa na komisji procedowana, potem drugie czytanie, trzecie czytanie, czyli być może już w następny piątek ustawa będzie zgłoszona na, będzie uchwalona przez Sejm, myśli pan poseł, że Andrzej Duda, pan prezydent Andrzej Duda złoży pod tą ustawą podpis?
Znaczy, wydaje mi się, że jeśli będą istniały wątpliwości po ukończeniu prac nad tą ustawą, jest jeszcze drugie czytanie, później praca w Senacie. I to jest czas, kiedy trzeba wyczyścić tę ustawę, w tym sensie, żeby wyjaśnić wszystkie wątpliwości i ją przyjąć, dlatego że społeczeństwo oczekuje, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości będą następowały i ten cel powinien nam wszystkim przyświecać. To, co możemy, trzeba poprawić, ustawę trzeba przyjąć i przejść do pracy nad kolejnymi projektami.
Naszym gościem był pan doktor Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który
bardzo dziękuję, dobrego dnia.
Kawę z mlekiem w dłoń i leci dalej, a my możemy posłuchać, co myśli opozycja. W studiu zostaje pan poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15. No to co, zacznijmy od KRS-u. Była słynna poprawka, znaczy mechanizm Rzymkowskiego, jeden poseł, jeden głos, z tego się niewiele zostało. KRS będzie podzielony, dziewięciu członków, sędziów wybierze koalicja rządząca, sześciu opozycja, czy Kukiz 15 weźmie udział i będzie nominował swoich sędziów, członków do KRS-u?
No to jest, bym powiedział, za daleko idące pytanie. Nie wiemy jeszcze, jaki będzie mechanizm wyboru i czy w ogóle ten wybór nastąpi.
Co pan poseł na myśli? No, komisja przyjęła, Sejm w przyszłym tygodniu przegłosuje. Gdzie pan
tutaj... Jeszcze jest po drodze sprawozdanie, potem projekt wraca ponownie do komisji i potem dopiero odbywa się trzecie czytanie, czyli uchwalenie ustawy, potem trafia ustawa do Senatu. Senat ma czas na wprowadzenie poprawek, jeśli oczywiście zgłosi jakiekolwiek poprawki. I ewentualnie, gdy poprawki będą, ustawa wraca do Sejmu i dopiero wówczas idą do pana prezydenta i pan prezydent może zawetować również ustawę. Mówię, tych zakrętów na drodze, którą jedzie ten projekt ustawy, jest bardzo wiele. Więc...
No ale myśli pan poseł, że ten kompromis się nie utrzyma? A w ogóle sam mechanizm, bo...
Sam mechanizm jest dosyć skomplikowany.
Właśnie, media o nim milczą.
Bo jest to dosyć trudne do zrozumienia.
Postaramy
się wytłumaczyć, czy
zamieniamy się w słuch.
Ja tylko powiem taką uwagę generalną. Ja jestem przeciwnikiem tego typu, takich talmudycznych metod powoływania jakichkolwiek organów i takiego skomplikowania nadmiernego, jakby nie można było pewnych rzeczy rozwiązać w sposób prosty, oczywisty, bez zbędnych dodatków i upiększeń. Otóż prawo zgłaszania jest kilka w zasadzie sposobów zgłoszenia kandydata na sędziego członka Krajowej Rady Sądownictwa. 2000 podpisów obywateli, 25 sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy ma prawo zgłosić tych kandydatów do puli tak zwanej klubowej, jak ja to nazywam, czyli 9 kandydatów może zgłosić każdy klub parlamentarny. No jest o tyle to mechanizm, bym powiedział, słaby. W sytuacji, gdy tylko jeden klub zgłosi, to mamy 9 kandydatów, a aby dokonać wyboru potrzeba 15. Więc brakuje deficyt 6 zgłoszeń. Ten mechanizm zakłada, że co najmniej 2 kluby parlamentarne wystawią komplet kandydatów, albo przynajmniej jeden wystawi komplet, a drugi 6, tak aby ta 15 została wybrana. To jest ewidentna słabość tego mechanizmu.
Czyli on się może wywrócić, mówiąc wprost, na niezgodzie, jeżeli opozycja będzie zwartym frontem, wszystkie kluby od Kukiz 15 po Nowoczesną powiedzą nie, to wyboru KRS-u po prostu nie będzie. Dobrze rozumiem?
Czysto teoretycznie tak. W praktyce może być zupełnie inaczej. To znaczy, wszystkie kluby mogą zgłosić komplet kandydatów. I w sytuacji pierwszego podejścia głosuje się en bloc nad 15 tych kandydatów, kwalifikowaną większością 3/5 głosów, to o co walczyliśmy. I to, co bardzo się cieszę, tutaj kolega poseł wyszedł, no, również to docenia. To znaczy to, o czym ja wielokrotnie z mównicy sejmowej mówiłem przy okazji wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie zwykła większość powoduje, że większość parlamentarna absolutnie nie chce dzielić się tym łupem, bo to tutaj jest traktowane jako łup, z opozycją. Nie widzi takiej absolutnie potrzeby. Mieliśmy wybór 9-osobowego kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie jeden kandydat opozycji zgłoszony przez nas, pan dr Wojciech Muszyński, no nie został zaakceptowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość wzięło 9-9, jak słyszeliśmy z ust wielu prominentnych przedstawicieli władzy. No gdyby kolegium było 9-osobowe, to by się znalazł, ale skoro, przepraszam, gdyby było 10-osobowe, to by się znalazł, jest 9, więc sorry, mamy 9, musimy 9 wybrać. No. To się zakończy oczywiście tym, że w przyszłości Platforma Obywatelska czy jakiś inny nowotwór spowoduje, że Prawo i Sprawiedliwość nie dostanie swojego przedstawiciela do organu konstytucyjnego państwa czy innej instytucji, tak jak Instytutu Pamięci Narodowej. Ja uważam, że reprezentacja w takich organach jak Krajowa Rada Sądownictwa powinna być proporcjonalna do wielkości parlamentarnych. Stąd też ta moja propozycja, która została przelana potem w projekcie prezydenckim, bardzo uczciwa i bardzo prosta. To znaczy, że każdy poseł dysponuje jednym głosem.
Ale ona też miała wady. No, posłowie PiS-u mówili, że jeżeli na przykład wszyscy zagłosowaliby na jednego kandydata, no to mamy jednego...
Ale nie zagłosowaliby na jednego kandydata.
No, ale... Panie pośle, to było teoretycznie możliwe.
Ale oczywiście teoretycznie jest też możliwe to, że w dniu wyborów wszyscy obywatele polscy oddadzą w sposób niewłaściwy głosy, czyli na przykład na dwóch kandydatów z dwóch różnych komitetów i wtedy nikt nie zostanie żadnego poparcia. Oczywiście no, możemy teoretyzować, natomiast no, praktyka jest taka, że w parlamencie ludzie wiedzą, jak głosować i akurat błędu by nie popełnili. W ten sposób można w zasadzie każde głosowanie w Sejmie podważyć nad uchwałą czy ustawą.
To konkludując, ten główny element reformy Krajowej Rady Sądownictwa, czyli mechanizm wyboru sędziów, członków, po tej całej batalii, po tych 2 miesiącach pisania projektu, po tym 9 tygodniach konsultacji między szefostwem PiS-u a Pałacem Prezydenckim, ten kompromis dla pana osobiście jest do przyjęcia?
Powiem tak, nie widzę przeszkód konstytucyjnych, aby to Sejm dokonywał wyboru. Ważne jest jedynie to, aby uszanować apartyjność, apolityczność sędziów, tak aby nie nastąpiła taka środowiskowa stygmatyzacja, że ci sędziowie to są sędziowie PiS-u, ci to są Platforma, ci to są Nowoczesne, ci to są Kukiza. Nie, sędziowie służą państwu i nie powinni mieć żadnych łatek partyjnych. I Krajowa Rada Sądownictwa poprzez konkretne już późniejsze decyzje swoje o wskazaniu kandydatów dla pana prezydenta, bo to de facto prezydent Rzeczpospolitej powołuje sędziów. Krajowa Rada Sądownictwa jedynie przedkłada kandydatów i pan prezydent może przyjąć ślubowanie od takiej osoby albo osoby, którą się awansuje, bo to jest również zadanie KRS-u, ale to prezydent podejmuje tą decyzję. Ja liczę, że jeszcze w toku tego drugiego czytania w przyszłym tygodniu, bo problem zasadniczy mój, czyli no, posła opozycji, polegał na tym. Mieliśmy zupełnie inny projekt przedłożony przez pana prezydenta. Te poprawki, których było rzeczywiście, jak poseł Wróblewski powiedział, niewiele, ale one były dosyć istotne. Przy ustawie o KRS-ie, można powiedzieć, obraz był znany już od razu. Ta ustawa dosyć krótka i tutaj nie było problemu. Natomiast w przypadku ustawy o Sądzie Najwyższym...
Poprawek jest znacznie więcej.
I ustawa no, liczy 90 stron tekstu normatywnego, 120 artykułów. Niektóre, tak jak poseł Wróblewski powiedział, są bardzo długie. I tutaj potrzebny jest niestety czas. Ja liczę, że w weekend sobie tę ustawę z naniesionymi już poprawkami przyjętymi przez komisję przejrzę i jakieś ewentualne poprawki zostaną zgłoszone.
Pana refleksja na ten moment po wczorajszym posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, po tych poprawkach, które zmieniają trochę istotę działania Izby Dyscyplinarnej, w ogóle sam pomysł, sam kształt tej Izby, która będzie mogła, jak mówią niektóre media, sądzić wszystkich sędziów, będzie nad Izbą, która będzie miała bezpośrednie zaplecze polityczne w Ministerstwie Sprawiedliwości i będzie batem na sędziów. Pan się z taką opinią zgadza?
No taka obawa oczywiście jest, natomiast powiedzmy jest olbrzymia wola społeczna, aby wprowadzić mechanizmy, które będą dyscyplinowały sędziów, które spowodują, że osoby decydujące o naszym zdrowiu, życiu, o naszym majątku będą miały poczucie odpowiedzialności, bo dzisiaj jest niestety poczucie raczej bezkarności, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Tylko trzeba to na tyle umiejętnie zrobić, aby ta niezawisłość sędziowska nie została w żaden sposób naruszona, żeby sędzia nie kierował się w podejmowaniu decyzji procesowej troską o swoje bezpieczeństwo. O to trzeba zwrócić szczególną uwagę, bo możemy w drugą stronę przesadzić. To znaczy sędziowie będą się bać podejmować wyroki z ich perspektywy sprawiedliwe, a rozrzucenie społecznej rażące.
A ten projekt przesadza w drugą stronę? Czyli jak rozumiem, nie daje nadmierną kontrolę nad sędziami i sędziowie będą się... Nie, to jest dobre.
Ja uważam, że można by było jeszcze pójść dalej. To znaczy ja rozważam, w zasadzie już jestem powiedzmy zdecydowany, aby przejąć część rozwiązań, które były zaproponowane przez panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gernsdorf, bo te rozwiązania moim zdaniem są najdalej idące. To znaczy odpowiedzialność majątkowa sędziów jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. Jeśli urzędnik decyduje o naszym życiu i zdrowiu i popełnia błąd, to niestety z własnej kiesy musi czasami zapłacić. No takie przypadki
dopiero
zna.
Sędziowie będą się bali wydawać wyroków w sprawach trudnych, niejednoznacznych.
Ale moim zdaniem w sytuacji, kiedy dochodzi do skandalicznego, urągającego urzędowi sędziego wyroku, gdzie ani prawo, ani stan faktyczny nie zostały w sposób właściwy potraktowane, to taka odpowiedzialność moim zdaniem powinna zaistnieć. Za dużo mamy niestety wyroków, które rażąco odbiegają od rzeczywistości. Za dużo mamy sytuacji, gdzie bez żadnych podstaw sąd przychyla się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie. Do wielu dramatów ludzkich, gdzie sędzia szafuje na wyrost czyjąś wolnością i czyimś majątkiem.
Zostały 23 minuty do rozpoczęcia kolejnego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, więc ostatnie pytanie. Czystka wśród sędziów. Pana zdaniem ten projekt, który zakłada dużą rotację, także ze skróceniem kadencji de facto pierwszej prezes Sądu Najwyższego, jest słuszny? To nie jest skok kadrowy na Sąd Najwyższy?
Na pewno Sąd Najwyższy należy przewietrzyć. Tutaj nie ma wątpliwości. Natomiast pytanie tylko, w jaki sposób to zrobić, aby nie naruszyć przepisów Konstytucji. I tutaj są pewne wątpliwości, bo ustawa zasadnicza mówi o 6-letniej kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Natomiast ustawa przewiduje, że w wieku 65 lat sędziowie Sądu Najwyższego odchodzą w stan spoczynku.
Pani prezes, nie wypada wypełniać wieku. Ale to urzędnik dokładnie. Państwowy 22 listopada miała urodziny, właśnie te urodziny, o których mówi ustawa, więc... Więc jak rozumiem, pani prezes już zapowiedziała, że nie wystąpi o przedłużenie, czyli jej kadencja będzie skrócona.
I tu się zaczynają schody, bo i ustawa też, że jeden z poprawek Prawa i Sprawiedliwości zakłada, że kadencja pierwszego prezesa będzie liczyła 3 lata. No i tu mam jedną sprzeczność, bo literalne brzmienie Konstytucji mówi 6 lat, ustawowe 3 lata. No to jest tak ewidentne, ja takich rzeczy po prostu nie znoszę. Tak jak w przypadku poprzednich projektów, które były zawetowane przez pana prezydenta, gdzie tam skracano kadencję członków Krajowej Rady Sądownictwa, mimo że Konstytucja mówi, że kadencja trwa 4 lata i nie ma żadnych przepisów mówiących o skróceniu kadencji czy odwołaniu członków. Mamy w przypadku sędziów jedynie słynny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi o łącznej kadencji, no i ta kadencja będzie łączna. To oczywiście wywołuje pewne obawy. To znaczy, co w sytuacji...
Czyli, że są razem powoływani i razem odchodzą.
Tak, tak, tak. Natomiast co w sytuacji, kiedy któremuś sędziów odpukać w niemalowane, zamkną się oczy w czasie trwania kadencji i co wówczas?
No jak rozumiem, wedle ustawy cały skład jest od nowa musi być wybrany.
No właśnie.
No to co się stanie?
Moim zdaniem powinien zostać wybrany członek, który dokończy kadencję tego zmarłego.
A przepisy mówią, jak rozumiem, literalnie, że jest razem powoływany.
Nie ma takich w ogóle norm w tej ustawie.
Czyli luka.
Oczywiście i tych luk będzie więcej, bo sam mechanizm jest, bym powiedział, nieznany instytucjom państwa polskiego, to znaczy łącznej kadencji. Mamy zupełnie jakby inne rozwiązania, czy to jeśli chodzi o parlament, czy jeśli chodzi o samorząd, czy o inne tego typu organy kolegialne państwa, gdzie się po prostu no, wybiera nową osobę, czy też na dokończenie kadencji, czy też na nową kadencję, która jest określona w prawie. No, tych wątpliwości będzie wiele, bo to rozwiązanie jest dosyć dziwne i zobaczymy, jak to się skończy.
Zobaczymy, czy zostanie to zmienione, bo jak już mówiliśmy, jedna poprawka z opozycji została przyjęta o tym, że sędzia, że ławnik w Izbie Dyscyplinarnej nie może być członkiem partii politycznej, czy również takie kwestie będą rozwiązane i doprecyzowane przez Komisję Sprawiedliwości, czy PiS poprze takie zmiany, dowiemy się już za 20 minut i dłużej. My z panem posłem Tomaszem Rzymkowskim również pewnie się spotkamy po godzinie 12 w Sejmie w sali 14 budynku G. Kto wie, gdzie to jest, ten wie. Zapraszamy najmocniej, bo to ciekawa komisja, aczkolwiek męcząca, bo długa. Dokładnie. Naszym gościem był Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15. Panie pośle, do zobaczenia.
Do zobaczenia, dziękuję.
A my krótka przerwa i zmieniamy temat.